Zarówno wypadki, które na ogół, chociaż nie wszędzie, przylegają do wersji oficjalnej, jak i cały pierwszy rok projektu, toczyły się bez mojego udziału. O tym, czemu zwrócono się do mnie dopiero wówczas, kiedy w Radzie Naukowej zapanowało przekonanie o konieczności zdobycia uczonych posiłków, opowiadano mi tyle razy tak wiele rozmaitych rzeczy, takie ważkie wytaczano argumenty, że nic z tego nie odpowiadało chyba prawdzie. Nie miałem zresztą tego pominięcia za złe kolegom z Ivorem Baloinem na czele. Jakkolwiek nie zdawali sobie z tego dosyć długo sprawy, ich organizacyjna robota nie była całkowicie swobodna. Oczywiście nie doszło wtedy do ingerencji jawnych, do wyraźnych nacisków. W końcu rzecz reżyserowali specjaliści. W pominięciu mnie domyślam się ręki sięgającej z wysokiego regionu. Projekt został bowiem uznany niemal od razu za HSR, High Security Risk, czyli za operację, której tajność stanowi istotny warunek państwowej polityki jako racji stanu. Sami kierownicy naukowi projektu, należy podkreślić, dowiadywali się o tym stopniowo i to zazwyczaj w pojedynkę, na odpowiednich naradach, podczas których dyskretnie apelowano do ich politycznego rozumu i patriotycznych uczuć. Jak to tam naprawdę było? Jakie środki perswazji, komplementy, obietnice i wywody puszczano w ruch? Nie wiem, ponieważ tę stronę rzeczy pomijają oficjalne dokumenty milczeniem aż doskonałym. A także ludzie z Rady Naukowej nie kwapili się i później, już jako moi towarzysze pracy, z wyznaniami poświęconymi owej na poły przygotowawczej fazie badań Master's Voice. Jeśli ten czy ów okazywał się nieco oporny, jeśli odwołania do patriotyzmu i racji stanu nie wystarczały, dochodziło do rozmów na najwyższym szczeblu. Przy tym, co było może najważniejsze pod względem psychologicznej adaptacji, hermetyzacja projektu, jego odcięcie od świata, określane były jako najczystsze prowizorium, jako stan chwilowy czy też przejściowy, który ma ulec odmianie. Było to trafne psychologicznie, powiadam, bo mimo wszystkich zastrzeżeń, jakie żywił ten czy ów z uczonych do przedstawicieli administracji, uwaga, jaką poświęcał raz sekretarz stanu, a raz i sam prezydent projektowi, słowa życzliwej otuchy, nadziei lokowanej w takich umysłach, wszystko to stwarzało sytuację, w której stawianie wyraźnych pytań o termin, o datę zlikwidowania tajności prac zabrzmiałoby dysonansowo, niegrzecznie albo wręcz ordynarnie. Mogę też sobie wyobrazić, chociaż nikt ani pisnął przede mną na ów temat delikatny, jak to zacny Baloin nauczał zasad dyplomacji, jako współżycia z politykami, mniej doświadczonych kolegów i jak z właściwym sobie taktem odwlekał chwilę zaproszenia mnie i zakwalifikowania jako członka Rady, wyjaśniając co niecierpliwszym, że pierwej musi sobie projekt zaskarbić więcej zaufania możnych opiekunów i wtedy dopiero da się tak z nim postępować, jak to za najwłaściwsze uznają w swoim sumieniu wszyscy uczeni sternicy MAFO. Zresztą nie będę mówił tego z ironią, ponieważ umiem postawić się myślą na miejscu Baloina. Nie chciał doprowadzić do zadrażnień po obu stronach. A dobrze wiedział, że w owych wysokich kręgach mam opinię osoby niepewnej. Nie brałem tedy udziału w uruchamianiu przedsięwzięcia, co zresztą, jak mi 100 razy powtórzono, było tylko moją wygraną, albowiem warunki życia w osobliwym, martwym mieście, położonym o 100 mil na wschód od gór Monte Rosa, zdecydowałem się przedstawić wydarzenia w porządku chronologicznym. Dlatego opowiem najpierw, co się działo ze mną tuż przed pojawieniem się w New Hampshire, gdzie wówczas wykładałem, wysłannika projektu.